Tytuł tygodnia.
Wydawnictwo Replika prezentuje Wspomnienia Alfonsa Hecka. Dziecko Hitlera. Moja młodość wśród nazistów. Historyk profesor Olaf Bergman.
Po Hitlerjugend, no droga naturalna, od momentu przywrócenia tam w 1935 roku powszechnego obowiązku służby wojskowej w Niemczech, no to kolejnym etapem dla młodych chłopców było oczywiście pójście do Wehrmachtu. W 1944-1945 roku, no kiedy III Rzesza no, chyliła się ku upadkowi, to dla obrony jej granic, można powiedzieć, jej terytorium, gdzie z jednej strony wchodzą Amerykanie, Anglicy, alianci, z drugiej strony Rosjanie, no to oczywiście no, żołnierzy no, brakowało. No czyli wykorzystywano również z jednej strony ludzi starszych w tak zwanym Volkssturmie, a z drugiej strony również no młodzież, czyli również tych tam 13, 14, 15 latków Hitlerjugend. No i oni też no oni nie mieli przygotowania wojskowego takiego jak żołnierze, którzy przeszli przez front ileś set albo tysięcy kilometrów. No czyli narażeni byli oczywiście, no nie mieli tu wielkich szans, poza tym no oczywiście brakowało uzbrojenia.
Czyta Marcin Rzyski.
Święta Bożego Narodzenia 1943 roku były u nas w domu czasem obfitości, większej niż w domach innych Niemców. Prezenty wymienialiśmy nieliczne, ale nie brakowało jedzenia. Stryjek Franz z pomocą George'a, który w niczym nie przypominał już jeńca wojennego, nielegalnie ubili świnie. W mieście nie brakowało jeszcze żywności. Rodziny miały mąkę, cukier, groch, soczewicę, margarynę, słoninę, a czasem wyroby luksusowe w rodzaju czekolady lub włoskich pomarańczy. Babka skrupulatnie odstawiała kontyngenty mleka i mięsa, ale zawsze zostawało coś, co można było wymienić na buty i ubrania, które uważała za artykuły pierwszej potrzeby. Rolnicy stali się klasą uprzywilejowaną. Mimo surowych kar za ukrywanie zapasów, z karą śmierci włącznie, wielu przesadzało z wymianą. Na przykład drobny rolnik z naszej ulicy nabył 2 koncertowe fortepiany. Ciotka Maria uważała to za grzech, ale tak jak przed wojną w niedzielę piekła ciasta. Moi rodzice co miesiąc dostawali od nas paczki z żywnością. Większość innych rodzin nie miała tyle szczęścia. Miliony kobiet robiły na drutach, inne hodowały w kamiennych miastach króliki i kury dla uzupełnienia racji żywnościowych. Władze to pochwalały. Z perspektywy tylu lat, z pewnością wypaczonej przez czas, nie czułem się pozbawiony żadnych rzeczy materialnych i byłem dobrze odżywiony, przynajmniej według prostych wzorców wiejskiej kuchni niemieckiej czy spartańskiej diety obozów Hitlerjugend. Ponure czasy nadeszły dopiero w pierwszych dniach 44. ogłoszonego przez Hitlerjugend rokiem ochotników wojennych. Brzmiało to jak żart, mieliśmy rozkaz zgłaszać się na ochotnika. Stryj Gustaw, przebywający w czasie mojego szkolenia lotniczego na krótkim urlopie, został raptownie odwołany na front wschodni. Ofensywa radziecka przybierała na sile i spychała nasze wojska w głąb Ukrainy. Ktoś w sztabie głównym Wehrmachtu, komu powierzono niecierpiące zwłoki zadanie uzupełnienia braków na froncie, musiał z uciechą dopaść jednostki gołębi pocztowych, w której służył Gustaw. Dość uderzająco anachronicznej w czasach, które miały niebawem wymyślić pociski balistyczne. Gołębie wypuszczono, ale Gustawa nie. Początkowo dopisywało mu szczęście. Generał artylerii potrzebował osobistego golibrody, który umiał też dobrze jeździć samochodem. Poza tym Gustaw wyglądał i zachowywał się jak żołnierz. Przez niemal 5 miesięcy żył sobie jak u Pana Boga za piecem w Polsce, utrzymując z generałem stosunki tak koleżeńskie i zażyłe, jak pozwala na to armia niemiecka. Został szybko awansowany na sierżanta, głównie dlatego, że ani razu nie zaciął generała przy goleniu. Zaczął też przysyłać do domu 1000 aromatycznych tureckich papierosów, porządne rosyjskie buty ze skóry i futro z soboli. Wygląda na to, że rabuje Warszawę, stwierdził nie bez pewnej zazdrości stryj Franz. Długo tak być jednak nie mogło. W styczniu 1944 Rosjanie ruszyli spod Leningradu, a brygadę Gustawa rzucono w powstałą lukę. Radzieckie natarcie zostało chwilowo powstrzymane, ale brygada straciła 80% stanu. Rosyjskie radio propagandowe ogłosiło schwytanie jego generała. Gustaw znalazł się na listach zaginionych w akcji, ale nie były to oczywiście dane rosyjskie. W zażartych walkach na froncie wschodnim obie strony zabijały jeńców wedle uznania. Zwłaszcza żołnierze SS nie znali i nie oczekiwali litości. W beznadziejnej sytuacji, zamiast się poddać, woleli popełnić samobójstwo. Większość umawiała się z kolegami, że będą się dobijać, jeśli będą na tyle poważnie ranni, że nie da się ich ewakuować. Brygada Gustawa była jednostką Wehrmachtu, a nie SS, ale nie miałem złudzeń co do jego losu. Spisałem go na straty. Nazistowskie imperium kurczyło się pod zmasowanym naporem nieprzyjaciół mających nad nami liczebną przewagę. Nawet najgenialniejsza propaganda nie byłaby w stanie ukryć naszych ogromnych strat. Goebbels nawet nie próbował, wręcz przeciwnie, zorganizował w Berlinie gigantyczny meeting, na którym zachęcał starannie dobraną widownię do wybierania między zwycięstwem albo śmiercią. Czy godzisz się na wojnę totalną ludu niemiecki, czy na unicestwienie z rąk radziecko-żydowskiej bestii? Wykrzykiwał powtarzany kilkanaście razy refren. Chcemy totalnej wojny, ryczał rzecz jasna tłum. Od tej pory drastycznie ograniczono wszystko, co nie wiązało się z działaniami na rzecz wojny. Produkowano tylko najzupełniej podstawowe towary, na przykład garnki. Zamknięto kina, służbę stracili nawet partyjni dygnitarze, a dziesiątki tysięcy żon podjęło pracę w fabrykach amunicji. W ramach pracy przymusowej do zakładów przysłano ponad 4 miliony cudzoziemców.
Tytuł tygodnia.